Dzień dobry, to bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok. Mam nadzieję, że już zadomowiliście się w swoich klasach, szkolnych ławkach, salach przedszkolnych, bo przecież nie ma większej przygody niż wspólna zabawa w grupie, spotkania z kolegami, często niewidzianymi przez całe lato, a każdy ma pewnie tyle do powiedzenia o wakacyjnych przygodach, że rozmowom i opowieściom nie ma końca.
Rozmowa to jest jakieś kontakty z ludźmi, który umożliwia poznanie się z nimi i na przykład takie większe zapoznanie i bycie kolegą. Rozmawiamy, żeby się lepiej poznać.
Rozmowa to coś takiego, że na przykład ktoś ze sobą rozmawia o na przykład jakimś meczu lub słuchaj, może pani mi postawi 6 z testu albo 1. Rozmawiamy o szkole, o różnych sportach. Warto rozmawiać po to, żeby się czegoś dowiedzieć o sobie.
A co to jest opowiadanie?
Opowiadanie to są takie różne historie, które można samemu też napisać. I właśnie można użyć wtedy swojej wyobraźni, można wymyślić swoją historię i przeczytać ją rodzicom. Opowieści są po to, żeby można było je czytać, żeby można je było też słuchać.
A jakie opowieści lubisz najbardziej?
Takie jakby historie ze starych czasów, o rycerstwach i lubię też opowiadać historie swojego dnia wieczorem.
Ja najbardziej lubię opowieści o żołnierzach i o powstaniach. I lubię też sam opowiadać, co mi się przydarzyło.
Mam nadzieję, że mimo dochodzących z nowym rokiem szkolnym obowiązków, znajdziecie czas, wy i rodzice, na takie opowieści własne. Dlaczego takie wspólne snucie historii jest istotne? O tym przypomnimy już za kilka minut. Naszą ekspertką będzie zawodowa opowiadaczka. Sięgamy też po opowiadania z dreszczykiem i dziś historia o tajemniczym poddaszu. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski. Kto z nas nie lubi słuchać historii, opowieści, a wielu z nas uwielbia je wymyślać? Czy opowiadanie historii to już jest sztuka? Czy wciąż taka nasza codzienna potrzeba? O tym Katarzyna Jackowska, NMUO.
To jest jakby dwubiegunowe. Z jednej strony to jest sztuka, bo to ma swoje zasady. Jak każde dobre rzemiosło jest sztuką. Dobry szewc jest mistrzem, jest sztukmistrzem. Dobry garncarz zna swoją sztukę. I opowiadanie tak samo jest sztuką, bo ma swoje zasady, swoje myki, swoje sposoby, sposobiki, swoje konstrukcje, które można znać, używać, rozwijać, uczyć się ich. Więc w tym sensie jest sztuką. Natomiast nie jest dla mnie osobiście sztuką, w sensie takim, że może istnieć tylko jako sztuka sceniczna, chociaż bardzo poszło w tym kierunku. Jak każda rzecz, która umarła i została przywrócona do życia, z sytuacji codziennej, społecznej, stała się czymś, co istnieje na scenie. A tak naprawdę opowiadanie jest najfajniejsze w sytuacji codziennej. W sytuacji takiej, kiedy się na przykład dzieciom o świecie opowiada i to nie muszą być wcale bajki na dobranoc. To może być opowieść o mieście, w którym jesteśmy, o królu, który tu mieszkał, o tym, dlaczego na Podlasiu ludzie tak dziwnie mówią. To są opowieści. To wszystko są opowieści. Tak naprawdę, jakby dobrze popatrzeć, wszystko jest opowieścią. I my sobie nawzajem przecież cały czas opowiadamy, co się wydarzyło, co się zdarzyło, co o czym myślimy. I tak samo dzieciom można opowiadać świat. Oczywiście opowiadanie bajek, wymyślanie bajek razem z dziećmi, konstruowanie na bieżąco, to jest świetna frajda, nauka mnóstwa różnych rzeczy. I
słownictwo, wyobraźnia.
Wszystko. Wolność. I kontakt.
Relacja.
I opowiadanie sobie nawzajem historii jest cudowne, bo to jest taka prosta rzecz. To nie jest wielki teatr, to jest najprostsza, najbardziej naturalna sytuacja, a ludzie lubią i opowiadać, i słuchać. Dorośli słuchają jak dzieci, dzieci słuchają jak dorośli. To nam daje tak, w najprostszy sposób, możliwość przekazania kawałka czasem wiedzy, a czasem jakiegoś sposobu patrzenia na świat, jakiegoś rodzaju wrażliwości, sposobu myślenia o świecie. Daje nam też możliwość przystopowania i pobycia razem, co jest takie trudne obecnie, pobycia w jakiejś wspólnej przestrzeni, pobawienia się, popatrzenia sobie w oczy. Bardzo proste rzeczy, takie najprostsze i bardzo potrzebne i dobre.
A historie o wszystkim. O życiu.
Historie, jakie kto sobie wybierze. Każdy opowiadacz lubi opowiadać inne historie. Ja akurat wybieram takie, które dla mnie samej są ważne w jakiś sposób. By taki mam klucz wyboru.
Pełne emocji.
Bardzo. Składamy się przecież z myślenia, z nadziei, z emocji, z braku, ze smutku, tęsknoty. Z tych wszystkich rzeczy się składamy. Z prób, z doświadczeń, ze zmagania się.
Co może być pretekstem do opowieści?
Ja myślę, że wszystko, ale ja jestem stuknięta, bo jestem opowiadaczką. Ale naprawdę wszystko. Wszystko może być pretekstem. Zwłaszcza z dziećmi, bo dzieci są ciekawe świata. Bo dzieci chcą się komunikować. Dzieci mogą opowiadać nam historię. My możemy opowiadać historię dzieciom.
To może być historia z dnia w szkole. Może dzięki temu dowiemy się o czymś.
To może być historia z dnia w szkole. To może być historia o psie przyjaciółki. To może być historia o chomiku, to może być historia o śnie, który się komuś przyśnił. Ale najczęściej to są takie codzienne rzeczy, o gotowaniu zupy, o tym, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy, co widzieliśmy, kogo spotkaliśmy. No i to jest super ciekawe.
To nie jest gadanie po nic, gadanie dla gadania.
Co odróżnia gadanie dla gadania od opowieści, czy od historii, której warto wysłuchać? To, że historia, której warto wysłuchać, dla kogoś jest ważna. Coś mówi o nim, coś mówi o tym, jak on odczuwa świat, coś mówi o samym świecie. Bajki bywają takie, że są dla zabawy po prostu. I to też jest okej. Takie po prostu wesołe, przyjemne. Natomiast dla mnie bajeczkę od opowieści też odróżnia to samo, że opowieść oprócz tego, że jest dla przyjemności, dla zabawy, jeszcze mówi o czymś, co jest istotne, być może dla jednej tylko osoby.
Dobrze by było dzień zamykać taką wspólną opowieścią w domach, w rodzinie. Przed snem?
Ja myślę, że to jest kompletnie niemożliwe, bo przed snem każdy chce robić coś zupełnie innego, ale byłoby wspaniałe. Ja moim dzieciom długo opowiadałam bajki. Oni nigdy nie chcieli, żebym im śpiewała kołysanki, natomiast bardzo długo chcieli, żebym im opowiadała, nie czytała, tylko opowiadała bajki. Czasami żądali wymyślania bajek, czasami wymyślali je wspólnie ze mną. Nawet teraz, jak już sami sobie tam słuchają audiobooków, czytają coś, to czasami jak się tak stęsknią, mamo, powiedz nam coś. I to nie chodzi o to, że to nie chodzi o bajkę, tylko chodzi o ten moment bliskości, który się wtedy tworzy, bo wtedy jesteśmy naprawdę blisko.
No to co? Przed snem, wieczorem, opowiadamy sobie o najmilszym zdarzeniu tego weekendu. Trzymam was za słowo. W naszym cyklu do słuchania, do czytania dziś kolejna historia z opowiadań z dreszczykiem wydawnictwa Literatura. Tajemnicze poddasze Doroty Comrzyńskiej-Nogali czyta Michał Hajduk.
Babcia Michalina postanowiła nauczyć Julkę bezpiecznego odpalania sztucznych ogni. Dokonała stosownych zakupów za sumę, od której wnuczce oczy urosły do rozmiarów spodka. Następnie udały się do parku i tam, w ustronnym miejscu, wysłały razę w piękne, gwieździste niebo. Niestety, coś poszło nie tak z ostatnim fajerwerkiem i babcia straciła nieodwołalnie, jak powiedział lekarz w szpitalu, 3 palce prawej ręki. W domu zaś mama oświadczyła, że wyprowadzają się do wynajętego mieszkania i że to też jest nieodwołalne, ponieważ zamieszkiwanie z babcią Michaliną grozi im, a w szczególności Julce, kalectwem lub wręcz utratą życia. Ale przecież jeszcze tylko kilka miesięcy! Próbował oponować tata. Potem nasz dom będzie wykończony i się wyprowadzimy. Pamiętasz, co się działo, jak Michalina postanowiła wywoływać duchy, a potem twierdziła, że jakiś został w domu? Julka do tej pory panicznie boi się ciemności. Mowy nie ma! Oświadczyła z mocą mama i natychmiast znalazła mieszkanie do wynajęcia. Co prawda płatne z góry za rok, ale za to niezbyt drogie. Przeprowadzili się na poddasze starej kamienicy. Julka była nawet zadowolona, ponieważ babci bzik na punkcie różnych zjawisk nadprzyrodzonych zaczynał jej przeszkadzać i, co tu kryć, faktycznie bardzo bała się jej opowieści o zjawach i pokutujących duszach. Pierwsze dni były cudowne. Mogli palić w kominku i patrzeć przez okno na dachy kamienic. Szczęśliwa mama piekła pierniczki, faworki i pączki i nikt się nie wtrącał w jej gastronomiczne sprawy.
Cieszę się, że wam smakują. Znikają po prostu w oczach.
Na klatce schodowej mijali swoich nowych sąsiadów, którzy jakoś dziwnie im się przyglądali. Początkowo Julka myślała, że to dlatego, że są nowi. Tak jak w szkole. Nowy zawsze budzi emocje. Ale okazało się, że chyba nie o to chodziło.
No i jak się państwu mieszka?
Dopytywała się po raz kolejny korpulentna sąsiadka z parteru.
Bardzo dobrze.
Odpowiedziała zdziwiona mama.
Aha,
skwitowała krótko sąsiadka, unosząc brwi i kiwając znacząco głową. Następnym razem sąsiad z Pekińczykiem, zaczepiwszy wracającą ze szkoły Julkę, spytał, czy wszystko u nich w porządku.
Tak, w porządku,
odpowiedziała zgodnie z prawdą, chociaż siedząc wieczorem przy biurku zauważyła, że w jej bloku do rysowania pojawiły się nowe rysunki. Pomyślała, że pewnie ktoś ze szkoły je dorysował. Tylko kto? Może Jasiek? Kiedy wisiały na trzepaku z Kamilą, nową koleżanką z klatki, i ta spytała, czy u nich na poddaszu nic się nie dzieje, Julka się zaniepokoiła.
Słuchaj, Kamila, dlaczego wszyscy tak nas wypytują, czy nam się dobrze mieszka?
A dobrze się mieszka?
Koleżanka spojrzała na nią badawczo spod zjadliwie zielonego szalika, który opadł jej na twarz.
Tak, wspaniale. Wiesz, babcia Michalina jest bardzo fajna, ale nie mogłam już dłużej wysłuchiwać tych wszystkich opowieści o duchach. I w ogóle mama jest bardzo zadowolona, a nawet tata. Chociaż babcia Michalina to jego mama. Tata się cieszy, bo twierdzi, że pierwszy raz w życiu nie jest zaskakiwany pomysłami swojej matki. Ten ostatni z fajerwerkami to już naprawdę...
Westchnęła.
A ona, wiesz, jeszcze była zadowolona i mówiła, żebym się nie przejmowała tymi urwanymi palcami, bo ona jest przecież leworęczna i nie urwało jej kciuka, który jako palec przeciwstawny jest bardzo ważny.
Trajkotała Julka, chociaż dzwonki ostrzegawcze w jej głowie już się rozdzwoniły.
Tam,
zlekceważyła je. Potem Kamila musiała wrócić do domu. Umówiły się wieczorem. Już w domu Julka z kubkiem herbaty w dłoni podniosła klosz, żeby wziąć sobie pączka, ale patera była pusta. Zamrugała oczami.
Jak to zjedzone? Niemożliwe! Przecież wczoraj wieczorem patera była pełna.
Cóż, pomyślała rozżalona na rodziców.
Przecież mogli mi zostawić chociaż jednego.
Zrobiła sobie na pocieszenie kanapkę z serem i marchewką. Właśnie zamierzała usiąść w fotelu i włączyć telewizor, kiedy usłyszała jakieś niepokojące szelesty w przedpokoju.
Zaskakująco wcześnie mama wróciła dzisiaj z pracy, pomyślała. Mamo?
Szepnęła. To nie były kroki mamy. Ona zawsze stuka obcasami. I nie taty, bo on od samego progu obwieszcza wszystkim swoje przybycie.
Serce podeszło jej do gardła. To nie oni, to złodziej. Gorzej. To duch, o którego w tak zawoalowany sposób pytali sąsiedzi i Kamila,
a już myślała, że pozbyli się wszystkich strachów razem z babcią Michaliną. Opadła na podłogę i szybko wskoczyła pod stół ze zwisającą nisko serwetą. Chodził po pokoju. Czuła uginające się pod jego ciężarem deski. Frędzle serwety powiewały złowrogo, kiedy upiór przemykał obok. Co będzie, jak ją wyczuje? Przypomniała sobie bajkę o potworze, który wyczuwał człowieka węchem. Starała się nie oddychać. Coś skrzypiało i szurało. Szeleściło kartkami. Julka nigdy w życiu tak się nie bała. Prawie widziała przerażające, gorejące ogniem oczy upiora, kiedy podniesie serwetę i zajrzy pod stół. Zachciało jej się siku, ale nie mogła się ruszyć. Wyobrażała sobie, że wybiegnie z wrzaskiem prosto na ducha, dopadnie drzwi wejściowych, otworzy je i postawi na nogi całą kamienicę. Nie była jednak w stanie nawet kiwnąć palcem. Łzy spływały jej po policzkach,
A jeśli on już tu zostanie i zrobi krzywdę niczego nie spodziewającym się rodzicom? A ona już do końca życia będzie ukrywała się pod stołem? I wtedy niespodziewanie przełamała się. Nigdy żaden duch nie sprawi, że będzie się tak bała i biernie czekała, aż przyjdzie i coś jej zrobi. Duchy nie mają ciała, żywią się jej strachem. Musi coś zrobić i uratować rodziców. Wyskoczyła spod serwety z wrzaskiem. Wynoś się, paskudny duchu! W pokoju nikogo nie było. Obeszła całe mieszkanie, trzymając w dłoni łopatkę do ciasta. Umilkły wszystkie tajemnicze dźwięki. Julka poczuła się bardzo dobrze. Sobie przypisała ten sukces. Była przestraszona, a mimo to przestraszyła ducha i zniknął od samego jej wojowniczego krzyku. Wkrótce wróciła zdenerwowana mama, a zaraz za nią tata.
Co za wścibscy ludzie!
Wyrzuciła z siebie.
Co oni nas tak wypytują? Po raz kolejny im mówię, że dobrze, a oni za każdym razem od nowa. I te badawcze spojrzenia. Słuchaj, Krzysiu, a może tu się coś stało?
Co? Spytał ostrożnie Krzysiu, czyli tata Julki.
No coś, o czym nam nie powiedział ten właściciel. Może coś tu się stało.
Napijmy się czegoś i zjedzmy pączka. Zaproponował pospiesznie tata. O, nie ma. Zmarkotniał, zaglądając pod klosz. Córcia ma apetyt.
Wcale nie. To wy się tak obżeracie.
Oburzyła się Julka.
A może kogoś zamordowano w tym mieszkaniu?
Wyszeptała mama. No coś ty, skąd te pomysły? A wspomnij o tym Michalinie. Zaraz się uprze odczyniać czary i duchy weźmie na spytki, aż nam się znowu Julka śmiertelnie przestraszy.
No to o co chodzi?
Mama krążyła nerwowo dookoła stołu.
Aż mnie nosi ze złości. Coś muszę z rękami zrobić.
Rozglądała się bezradnie po kuchni.
Piernik! Zrobię piernik!
Ciąg dalszej historii? Już za tydzień. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia!